coś?
Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest to odcinek Jesus Podcast 7. Widziałeś 700, chciałem powiedzieć.
Dobra, to poczekaj, bo ja jeszcze tylko... A, bo ty już nagrywamy.
Nagrywamy, oczywiście.
A dobra, to ja jeszcze mówisz? Raz, wiesz co, bo... Ale dobrze, to może być w podcaście trudno. Jak będzie w wersji audio, nie będzie tego, to nie ma problemu. Bo wybrał się zły
źródło
mikrofon.
Źródło nagrywania.
Tak, i widziałem, że klasa. Jak... Dobrze, teraz już się nagrałem. Dzień dobry, witamy serdecznie w podcaście. Przyjemnie, jest to podcast. Elo, 320.
Elo, 320, witamy serdecznie. To jest odcinek numer, już teraz naprawdę powiem, 493.
1500-1900, a ci powiedziałem.
Ale mi powiedział. No, po dłuższej przerwie, bo ja miałem, dwa tygodnie horroru, bym powiedział. Horroru, dosłownie. Ale już wstajemy na nogi, już jest git, horror się raczej na razie zakończył, ale horror jest, może być przerażający, nie chcę tutaj zamęczać naszych słuchaczy szczegółami, ale w bardzo dużym skrócie w ostatnich dwóch tygodniach to dość było skumulowane czasowo, bo to tak właściwie w jednym tygodniu z tych dwóch mój dziadek stracił oko, więc gruba sytuacja, ale jakby to, że to oko zostało usunięte, sprawiło, że lepiej się czuje, bo zaczęło mu tam bardzo przeszkadzać, rosło ciśnienie w głowie i okazało się, że trzeba się tego oka pozbyć. A i tak na to oko nie widział, więc jakby to nie jest tak, że...
No
wiesz,
harm done, powiedzmy.
To trochę tak, właściwie tak, więc jest lepiej niż było, także spoko. Ale wymagało to jeżdżenia, załatwiania, dzwonienia, kombinacji i różnych takich akcji, ale na szczęście to już jest opanowane, więc spokojnie można wrócić do opowiadania o pierdołach.
Ja mam dużo pierdół w ogóle z tego
doskonale.
Czasu.
Doskonale. Ja też, bo też trochę się wydarzyło rzeczy. Mam dużo do afterka, od razu mówię naszym patronom.
O tak, afterku, ja też mam
patroni
do afterka.
Wiedzą, o co chodzi.
Ja do afterka też mam trochę rzeczy, więc bardzo chętnie pociągnę te tematy. Zresztą nawet zaczęliśmy rozmawiać przed podcastem na tematy afterkowe. Nie, poczekaj, ja nie mogę ci powiedzieć wszystkiego, co myślę i co w ostatnich tygodniach zacząłem się zastanawiać, bo to jest do afterka.
Hi Barbie.
I'm Margot Robbie and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.
Natomiast jeśli chodzi o rzeczy nie afterkowe, to ja mam parę takich pierdół, ale myślę, że pierwsza rzecz... Wojtek, czy ty zwróciłeś uwagę, że widget od Allegro przestał działać?
Nie, dlaczego? U mnie działa.
No to u mnie, kurczę, niestety wyświetla się czarny, nic tam nie ma.
O.
A, właśnie i teraz wróciło, właśnie widzę, że wrócił, bo wcześniej bo było coś takiego, że po prostu był czarny widget i nie pojawiało się w nim nic. I mówię, no kurde, trochę szkoda, że Allegro się pozbyło tej informacji ze swojej aplikacji, ale stwierdziłem, że znajdę sobie inną i już znalazłem, a widzisz, czyli znalazłem rozwiązanie problemu, który być może nie istnieje u ludzi, ale sobie pobrałem aplikację Early, tak, dokładnie.
Oni mają dość dużo tych czujników, ale jakby... Nie wiadomo, czy wiesz, bo w dużych miastach na pewno jest ich więcej, ale czy ktoś, kto mieszka, wiesz, w jakiejś mniejszej miejscowości będzie miał blisko czujnik Early? Nie wiadomo, bo oni mają dane tylko z tych czujników, nie?
To prawda, natomiast jest ten plus, że w Warszawie na przykład, czy gdzieś tutaj w okolicach miejsc, w których bywam, to tych czujników jest troszeczkę. Najbliższy ode mnie jest około, ile to jest metrów? No nie jest wcale aż tak daleko. Powiedziałbym, że to jest w linii prostej może z 400 metrów. Natomiast pobrałem sobie to, bo mówię, ja dalej chcę mieć informacje na temat jakości powietrza. Ta jakość tu powietrza się pojawia. Pobrałem też sobie jeszcze parę aplikacji innych do tego. Plume Labs na przykład jest coś takiego.
Okay.
Nie wiem, ale to też pokazuje informacje na temat jakości powietrza, więc mówię, dobra, to jest chociaż taki rząd wielkości. Ja na szczęście mam czujnik w domu, więc wiem, jak sytuacja ma się w domu. Zresztą no te nasze air purifiery, to one jak jest słabe powietrze, to jakby jeśli są na trybie auto, to zaczynają drzeć mordę, a jeśli są nie na trybie auto, to się świeci na czerwono lampka na samym dole, więc ja wtedy też wiem, że warto coś tam z tą jakością powietrza zrobić. Tu w biurze cały czas chodzi ten IKEA-owski, więc git, nie ma problemu. Dobra, to była moja rekomendacja, że jeśli komuś widget Allegro przestał działać, ale widzę, że jeszcze ludziom działa. Ale u mnie nie wiem, czy ten czujnik Early w linii prostej nie jest bliżej niż czujnik od Allegro, bo Allegro jest na tych Allegro boxach. Oni mają te takie... Mhm. No, a on jest dalej ode mnie niż ten czujnik Eli. No nic, to była pierwsza rzecz, proszę bardzo.
Brawo.
A drugie to już normalny będzie full blown rant, bo ty korzystałeś ze Spendi i ja korzystam ze Spendi regularnie w ciągu ostatnich tam 6-7 miesięcy.
No mi się to zdarzyło raz. A czy mogę jeszcze do widgetów? No. Bo akurat mam mikro temat dotyczący
dawaj
tego, bo...
Dawaj, tutaj strzelaj.
Zgłosiłem zapotrzebowanie do Arka, słuchaj. I w ogóle Ark, już pewnie może pogadamy o tych nowych funkcjach, które wprowadzili dosłownie wczoraj, bo jest kilka ciekawych podejść w ogóle. Kurde, oni nie przestają jakby zaskakiwać. No ale wrócimy do tego później. W każdym razie zgłosiłem im taki pomysł, że może mogliby wykorzystać, bo teraz apka Arka tak naprawdę nie za dużo robi. W sensie, no pokazuje ci twoje, wiesz, te, możesz sobie wchodzić na te strony, które masz poprzypinane na różnych space'ach, ale no to i tak otwiera tam taką,
nawet
wiesz,
nie ma
semi-przeglądarkę.
Tych najbardziej ulubionych na sam, w ogóle dostępnych
tak,
aplikacji.
Tak, że
to
tylko
jest
te,
mega
które...
wkurwające, bo to są dla mnie najważniejsze rzeczy, nie?
A widzisz, no więc no, jest ograniczona. Natomiast wydaje mi się, że skoro ona już istnieje, to mogliby zrobić na przykład coś takiego, że połączyć kilka rzeczy, które już robią. Easels, które potrafią... że możesz do Easela dodać na przykład wycinek strony, nie? Który się tam będzie raz na jakiś czas odświeżał. No na przykład, nie wiem, chcesz mieć podgląd na różne dane, które są porozmieszczane w różnych miejscach, różnych serwisów, wiesz, czy to są cyferki, czy to są wykresy, whatever. Możesz sobie stworzyć jednego Easela, który zbiera to wszystko w jednym miejscu. Bardzo fajna funkcja. Korzystam z tego do jednej rzeczy, co prawda, ale jakby, wiesz, daje naprawdę dużo możliwości. I pomyślałem sobie, że może by była fajną opcją było to, żeby móc zrobić Easela, który będzie miał, zawierał na przykład jeden fragment strony i ten Easel będzie się synchronizował z twoją apką na Arc na telefonie i ty będziesz mógł tego Easela zrobić jako widget. Czyli zostawiać sobie widgety w telefonie jako fragmenty stron, które się automatycznie odświeżają. Czyli jakby robisz sobie taki swój własny command hub, który bierze sobie dane z różnych stron. Wiesz, nie mówię o full blown kreatorze widgetów, że na przykład, wiesz,
żeby
wręcz
literalnie
pokazujesz
ze strony internetowej treści
dokładnie
wrzucać do widgeta.
Tą cyferkę i pokaż mi ją jeszcze bardzo ładnie, nie? Czyli jakby to, co robią de facto ludzie tworzący widgety, które korzystają z zewnętrznych danych. No ale to już była przesada, ale po prostu samo wycięcie strony, fragmentu i pokazanie go jako widgetu, który będzie się jednak odświeżał, to jest super sprawa. Wpadłem na to, dlatego że to do afterka będzie temacik, bo jest taka strona, gdzie ja widzę dane dotyczące mojej rzeczy i ja bym chciał to mieć podgląd ten na żywo.
Jesteśmy mega secrecy, jeśli chcecie wiedzieć, no, mega o to chodzi, to zapraszamy serdecznie do tego, żeby zostać
oczywiście
naszym patronem. No, patreon.com/ewypy. Chyba 10 albo 15 zł kosztuje dostęp do dodatkowych odcinków, więc można sobie bardzo
tam
przyjemnie
wszystko będzie jasne. Dokładnie. Wszystkiego wysłuchacie i jakby będziecie wiedzieli, o co chodzi. W każdym razie to mnie zainspirowało. No na razie się nie odezwali, ale pomyślałem, że kurczę, no to jest wykorzystanie kilku rzeczy, które oni już robią w trochę inny sposób. I alternatywnie znalazłem apkę, która robi to. To znaczy jest apka, która się nazywa się, proszę ja ciebie, Glimpse. I ta aplikacja Glimpse jest za darmo, możesz sobie ściągnąć z App Store'a normalnie i ona właśnie to robi. To znaczy wklejasz jej URL-a, nazywasz go jakoś i otwiera ci się taki panel, w którym zaznaczasz, który fragment strony i jest dosłownie ramka pokazana, jak ten widget będzie wyglądał. To znaczy, że zaznaczasz ramką to, co chcesz, żeby widget wyświetlał. Jeden minus, na tej stronie, którą ja mam, faktycznie, do której chciałem użyć tego, nie zadziałało. Miałem biały ekran. Nie wiem dlaczego. Ta strona też jest niedostosowana za bardzo do urządzeń mobilnych, więc tam trzeba było scroll zrobić na prawo, więc może to jest powiązane z tym, że jakby gdyby strona była lepiej napisana, to wtedy by to działało. Ale aplikacja jest, natomiast super by było, gdyby to było, wiesz, częścią przeglądarki. Koniec, już zamykam mordę.
To ja tylko jeśli chodzi o Arka dodam, że no bo oni wprowadzili dużo feature'ów fajnych, tak. Typu można teraz szerować zakładki, foldery i nawet profile.
Tak.
To jest super w ogóle fajne, ja widzę w tym potencjał.
I nawet split view można wysłać komuś.
Tak, ej, to w ogóle top play. Z ciekawości w ogóle share split view.
Ja jestem na Windowsie, więc ja nie zobaczę tego. Ale właśnie to jest ciekawe.
A, w Arku?
Dobra, nie zobaczę to ja ci wysłałem... w Arku i split view wydaje mi się, że otwieram to oczywiście, a jednak działa, kurde.
Tylko i wygląda jednak jak działa. Mały Ark.
Tak, troszeczkę tak. W ogóle to jest, jak oni to wymyślili, że w ramach jakby okna przeglądarki widzisz trochę, jak de facto Arc wygląda, jak szerujesz na przykład, wiesz, folder z tymi zakładkami.
A u mnie, żeby było jasne, na Arku to się otworzyło po prostu jako normalny split view, nie? W sensie, jak ja sobie w to
kliknąłem,
to mi się otworzył normalny split view.
Tak. No ja kliknąłem try split view, no to niestety wywala, że join Windows waitlist, ale oni mówili, że zimą ma się pojawić faktycznie.
Ej, to ja zajebiście, to właśnie to ja
to
właśnie
split
w tym
view
momencie
super działa, kurde.
Szerowałem do żony nasz space finansowy, po prostu sobie będzie mogła dodać cały finansowy space, bo tam są wszystkie aplikacje, z których korzystamy. No ale to oni dodali jeszcze jeden feature, to znaczy, że jak robisz command T i naciśniesz new note, albo note wpiszesz, jak wpiszesz samo note, no to on otwiera jakąś aplikację i wcześniej to otwierało Isla, teraz w ustawieniach masz do wyboru, czy to ma być ArcNote, to się nie otwierało Isla, tylko otwierało właśnie tego ArcNote, Google Doc, Notion Page albo Word Doc i ja właśnie do nich zgłosiłem dzisiaj rano, no bo update wyszedł wczoraj, dzisiaj rano do nich zgłosiłem, że ja bym z Bożej łaski chciał tam Dropbox Paper.
O wow, jakie dziwne, najdziwniejszy ten.
Wiem i Simple Note, to są takie dwie rzeczy.
No tak. A to muszą być online'owe, nie?
Tak, no i Simple Note jest i Dropbox Paper też jest. Ja wiem, dlaczego dziwne. Simple Note nie jest dziwny.
Znamy go od dawna.
Bardzo fajna aplikacja do notowania takiego plain tekstowego. Ona nie jest szyfrowana, nic z tych rzeczy, więc powiedzmy, że z bezpieczeństwem tak sobie, czy tam z prywatnością. Ale z drugiej strony ja z niej korzystałem ostatnio dużo, bo tam stwierdziłem, że to będzie, bo jest w przeglądarce, i ładnie w Arku to wygląda, więc mogę tam, miałem tam deki na przykład, czy listę deków do Magica po prostu porobiłem, bo to było proste, to jest, i tak jest zawsze tam plain text. Natomiast Paper, Dropbox Paper, to jest w ogóle rzecz, w której korzystamy w firmie u mnie do robienia często dokumentów, bo jest dużo lepsza kolaboracja niż w Google.
No
za
to
darmo
czym się to...
dają bardzo dużo przestrzeni.
Aha. A dlaczego jest lepiej niż w Google?
Bo ma, w sensie wygląda lepiej, tak czysto twarzowo, a do tego ma fajne widgety, których Google nie ma. I ja powiem ci przykład. Robiłem ostatnio plan release'a jakiegoś tam naszego feature'a. I ten plan release'a składa się z, na samej górze jest widget kalendarza, w którym masz właściwie wykres Ganta zrobiony, to znaczy, że mam zaznaczone od tego do tego dnia ta osoba i ta osoba jest przypisana i ma specjalny kolor i ma informacje, co będzie się działo i jest zrobione następne dwa tygodnie akurat, bo tam dwa tygodnie były i każdy kolor jest jakby, każdy zespół ma swój kolor plus do każdego koloru jest dopisana osoba, żeby ta osoba i ma w tym czasie dowieść tą rzecz, no nie?
Jasne.
Potem zrobiłem sobie linię przecinającą, mam ten sam plan w wersji tekstowej po to, żeby nie trzeba było klikać na ten kalendarz, no i tam dalej możemy wrzucać widgety, zdjęcia, teksty dużo ładnie poformatowane. Więc ja na przykład jak właśnie wyprodukowałem maila wewnętrznego, którego będę wysyłał na zasadzie, hej, to jest nowy feature i on składa się z tego i tam jest pełen tutorial, żeby każdy mógł wejść, zobaczyć o co chodzi i ewentualnie do tego maila wracać jako takiej w cudzysłowie trochę Wikipedii. to jest jednocześnie ten sam materiał, zawiera w sobie materiał marketingowy, który będzie wykorzystał marketing na blogu, to będzie tak. I to po prostu u nas zaczęliśmy z tego korzystać, bo ładnie też widać, kto co dodaje i kto co edytował, bo w momencie, w którym jak ja na przykład piszę, coś piszę i na przykład jakiś kolega z pracy zaczyna pisać inny akapit, czyli pisze inny akapit, to jest odznaczone, że to napisał Paweł Orzech, a to napisał ktoś inny, nie?
Okay.
I widać, kto co napisał. W sensie jakoś tak się do tego przyzwyczaiłem, do takiego stopnia, że dla mnie teraz, jak chcę napisać dokument, który wiem, że będę szerował w pracy, no to odruchem jest, wpisuję paper.dropbox.com i wchodzę na papera i po prostu zaczynam ten dokument czytać, więc jakby to można było robić tak, że robię to new note, po prostu to było świetne, więc to mi się strasznie w Arku spodobało. I ten feature chciałbym, żeby tam pododawali trochę tych aplikacji do nowych dokumentów. W ogóle idealna opcja była taka, żeby można było tam po prostu dodać link dowolny, no bo jak otwierasz nowy plik, to często jakby...
On jest URL-em jakimś specjalnym,
po prostu jest URL-em do tego, żeby otworzyć pusty plik, nie?
Jasne.
No Google Docsy, to jak otworzysz nową notatkę, to się odpala docs.new, bo tam oni specjalny mają adres, Google zrobił sobie po to, żeby można było utworzyć tak samo Sheets i całą resztę rzeczy, no. Więc to jest taka rzecz, o której, którą fajnie było zrobić. To, co mi się podoba, to, że możesz mieć inne domyślne zachowanie, inne domyślne aplikacji na różne profile. Więc na przykład jak mam Restomatic Profile, czyli mój pracowy, to tam sobie właśnie ustawiłbym wtedy Dropbox Paper, no a na default profile bym sobie uruchomił oczywiście Simple Note'a. No teraz mam ustawionego wszędzie Google Doc'a, bo to jest jakby najbliżej, powiedzmy, no ale to blisko jest, to ja bym nie powiedział.
Oczywiście. Nie, ale fajnie. To rzeczywiście, ja nigdy jeszcze nie korzystałem z tej funkcji, szczerze mówiąc, robienia notatek. Więc no, nie zdarzyło mi się, więc nawet bym nie znalazł tego, wiesz, problemu czy pomysłu na to, żeby to poprawić, ale widziałem rzeczywiście w liście.
Oni tam dodali, bo ten Josh mówi, że on sobie tam Notion właśnie włożył i Notion.
No tak.
Ja próbowałem korzystać z Notion, ale nie umiem. Dla mnie to jest po prostu najwolniejsza aplikacja świata.
Okej. Ale wiem, że ma swoich wyznawców i faktycznie ludzie korzystają, nie?
Jak się nazywał? Notion Nation. Coś takiego, się tak sobie mówią. No nieważne, świry. Well. Wracając do Spendy.
Tak, właśnie, miałem się
randować. Od tego się w ogóle zaczęło, tak. Ja powiem ci tak, korzystam z tego Spendy razem z małżonką od ostatniego, właściwie od maja, bez przerwy. Mm-hmm. Każda jedna jebana transakcja, którą kiedykolwiek zrobiłem w ciągu tego czasu, jest wpisana do Spendy, jest odpowiednio skategoryzowana. Mogę sobie teraz fajnie spatrzeć na te dane, wiedzieć gdzie, w którym miejscu jestem, czy jesteśmy w ogóle i jak na przykład wygląda nasz majątek. I w ciągu ostatniego miesiąca wydarzyła się ta jedna konkretna rzecz, o której zaraz powiem, wystarczającą ilość razy, żebym się wkurwił i już rozważam alternatywę. Alternatywą będzie You Need a Budget, bo on jest, w sensie on spełni 95% wymagań, które mam. To, czego nie spełni, to You Need a Budget działa na jednej walucie, a w Spendy mamy złotówki, dolary i euro i one mogą, nawet bitcoiny mamy, więc Spendy po prostu radzi sobie z trzymaniem wszystkiego jako, po prostu znaczasz każdy jeden taki bucket, każdy jeden taki portfel, może mieć swoją własną walutę, w przypadku You Need a Budget ustawiasz jedną walutę na całe konto i to jest tyle, nie możesz tam nic zrobić, co mnie denerwuje, no bo mamy na przykład konto w euro i na nim są euro i w Spendy to jest po prostu ile tych euro jest, w You Need a Budget muszę sobie to przetłumaczyć na złotówki i ta wartość jest zaraz nieprawidłowa, no nie?
No bo jednak, już, oczywiście.
Jak jutro się okaże, że euro podskoczyło, to tych pieniędzy jest tam więcej, a jak euro spadło, to ich jest tam mniej, więc to nie jest rzeczywistość. No ale to, powiedzmy, jest drobny problem.
Może trzeba im zgłosić.
Oni powiedzieli, że po prostu tego nie robią. Budget jest w jednej walucie i tyle. No to okej. Są dużo drożsi niż Spendy. Ale to nie ma, jakby przez dużo drożsi kosztuje 100 na 100 dolarów na rok, czyli tam 4,5 stówki. Ale powiem ci, jaki jest problem ze Spendy, który w ciągu ostatniego miesiąca mnie tak wkurwił. Ja mam konto premium, kupione. Jestem szczęśliwym zapłacicielem tym ludziom pieniędzy. Nie wiem, ile to jest, chyba tam z 5 dych kosztowało to premium na rok. Nie przeszkadza im to za to regularnie wysyłać do mnie powiadomienia, i jak odpalam aplikację, pokazywać mi full screenowe pop-upy, żebym sobie kupił, kurwa, premium.
Oh, wow.
ja mam premium, wypierdalajcie mi z tymi informacjami. I to jest tak, że ja podejrzewam, że to jest tak, że w ciągu ostatniego miesiąca to się pojawiło więcej razy, dlatego że zbliżamy się czy to do Black Friday, czy zbliżamy się do jakiegoś sezonu promocyjnego, więc tych promocji było więcej i oni po prostu pokazują to wszystkim. Ale słodki Jezusie, ja mam premium kupione w ogóle, żeby było jasne, 3 miesiące temu, tak, bo do august 2015 i non-stop dostaję, teraz jest Halloween, lifetime 50% off, co zabawne, lifetime w spendi kosztuje mniej niż rok you need a budget. Ciekawe, czy jak kupię tego lifetime'a, czy jak
wiesz,
kupię tego lifetime'a, to ty będą mi wyskakiwać te gówniane powiadomienia, czy wtedy już nie? No, no bo jak już będę miał to na amen kupione, to chyba, chyba powinno już nie wracać do mnie.
No to na amen powinny się papy zamknąć.
Help
no.
Center. Uwa, napiszę do nich to. Napiszę do nich, gdzie tu jest? Support.
Popatrz. I angry. Angry emoji only.
Paweł Orzech. Mój adres e-mailowy. Ja nie wiem, jaki mam adres e-mailowy. Jaki mam adres e-mailowy? To jest mój adres e-mailowy. I have spendy premium and I can't stand those notifications and pop-ups in the app to buy premium. If I'm gonna buy lifetime, will you leave me alone? Please let me know, because it really drifts me away from your app to get those notifications.
Thank you.
Best, Paweł.
Thank you.
No i tak to się załatwia. Bo może to jest problem, który powinienem jakby rozwiązać, rzucając to, wiesz, no bo jakby, może było jasne, no. poza tym problemem z tymi notyfikacjami, to ja bardzo lubię Spendy. Ono jest szybkie, ono dobrze działa generalnie i spełnia dużo wymagań moich. Nie ma dwóch feature'ów, w sensie jednego feature'a, to znaczy nie da się share'ować kont, bo na przykład mam dodane na przykład konto rewolutowe, nie? No. I ono super, fajnie działa to w taki sposób, że jak się pojawia transakcja, tam się od razu ona odświeża tam po parunastu minutach, więc fajnie, nie trzeba tych rzeczy dodawać ręcznie i nawet rozważałem, czy to niego nie włączyć, ale nie możesz tego konta wyszerować z partnerem. I to jest dla mnie problem, bo ja mam wszystkie te konta, chciałbym, żeby Paulina widziała, jaki jest ich stan, no nie? No bo mamy wspólne konto. No ja je dodam do Spendy i ona nie może go widzieć, w sensie nie mogę go wyszerować. I napisali, że it's just not possible yet. I tak jest w aplikacji napisane, że to jest yet not possible, więc liczę na to, że kiedyś to się w końcu pojawi. Zapytałem teraz, wysłałem w trakcie podcastu właśnie tego maila słodkiego, czy jak kupię to lifetime, to czy w końcu zostawią mnie w spokoju, bo jeśli nie, no to ja będę dawał 400 zł tym ziomkom od Unity the Budget i będę miał święty spokój, bo ja wiem, że oni działają dużo lepiej pod tym względem.
Ale niesamowite, się
że jest bardzo drogo.
Za dużo notyfikacji, które ewidentnie nie są skierowane do ciebie, potrafi odrzucić użytkownika na tyle, tak, że pójdzie do gorszego serwisu za więcej pieniędzy, tylko dlatego, żeby nie mieć, tak, nie mieć pop-upu. No bo ja nie, to jest niesamowite.
Ja mam powiadomienia ze Spendy, bo chciałem je mieć, ale nawet jak je wyłączę, to nie zmieni to tego faktu, że jak będę odpalał aplikację, to będę stał pop-upy.
No tak.
Więc to jest bez sensu. No ale to trudno. To jest rzecz, którą będę sobie musiał radzić. Jak już, no mówię, napisałem, to się tego dowiem. I mam jeszcze jedną ciekawostkę sprzed 2 tygodni w ogóle, trochę ponad 2 tygodni. Signal potwierdził, że w 2024 w końcu pojawią się otworzą się, w sensie będą w końcu usernames. Natomiast według tego, co piszą, też mówią, podlinkuję temat z Reddita, w którym jest fragment wideo, w którym mówią właśnie, że we are rolling out usernames, which should launch early 2024. I tu jest napisane właśnie w komentarzu, just a reminder that you will still have to have a phone number to create an account. This just allows you to hide your phone number behind the username. Phone numbers are still being used as unique ID and anti-spam measure.
Okay. Czyli,
ale to mi odpowiada. Czyli będzie można mieć taką sytuację, że masz po prostu, będzie mogła być grupa wąsowa na Signalu, załóżmy, i ona nie będzie wymagała od tego, żeby każdy widział na przykład mój numer telefonu, nie? Czyli, czyli mój koszmar, powiedzmy.
Znaczy wiesz, no teraz też możesz ukryć, nie? Nie. Jakby na Telegramie.
A na Telegramie tak, na Signalu nie. A sygnalu jest tak, że jak ktoś ma numer telefonu, to ten... No właśnie, to, więc to jest rzecz, która sprawia, że ja nie korzystam z sygnala tak bardzo, jakbym chciał, bo wiem, że to jest de facto endgame. W sensie na dzień dzisiejszy to jest endgame wszystkich komunikatorów. We're gonna signal it out. No bo jak sobie o tym myślę, jak nawet z żoną, jak piszemy żarty, to ja bym wolał, żeby one nigdy nie wyszły na światło dzienne i jedynym gwarantem jest to, że one nie są nigdzie indziej niż fizycznie, tylko na moim i jej urządzeniu, nie? Mm-hmm, a Signal jest jedyną rzeczą. No wiesz, w sensie są te secret czaty na Telegramie, ale fakt jest.
Nikt z nich nie korzysta.
Dokładnie. No więc to jest taka rzecz, którą gdzieś tam jeszcze widziałem. No i mam jeszcze dzisiaj ostatnią. Taki, ja wiem, że jest taki ten, ale mam fajny tip. No. Bo dzisiaj spędziłem trochę czasu nad tym, żeby... kurwa, mam szklankę brudną. Co za gówno. Muszę sobie wymienić szklankę. Spędziłem się trochę czasu nad tym, żeby zadbać o to, że jak odpalisz sobie 1Password, korzystasz z 1Password, prawda? Jesteś 1Passwordowiczem.
Jestem 1Passwordowiczem, ale mam wrażenie, że korzystam z 5% jego możliwości cały czas.
Ja to absolutnie rozumiem. Ja staram się... A masz na komputerze, na którym teraz jesteś 1Password?
Tak, mogę uruchomić.
I możesz odpalić Watchtower?
Tak. Mam.
Jaki masz wynik?
Ten score tak. 883. Very good.
Ja mam 1060. Fantastic.
Wow.
No i teraz to, co tutaj się pokazuje poniżej, to masz vulnerable password, reuse passwords, weeks, items with duplicates, passkeys available i two-factor authentication. I to jest rzecz, na którą spędziłem ostatnio trochę czasu, żeby te liczby, które tutaj były, niektóre były dwucyfrowe, zmniejszyć przynajmniej do jednocyfrowej, bo no nie wszystkie rzeczy będę robił. Reused password, na przykład mam reused password na wszystkich usługach, które są w domu, w sensie tych, które są na tamtym serwerze.
No tak.
Nie mam zamiaru tego zmieniać, bo one mają siłą rzeczy mieć wszystkie to samo hasło. Są i tak schowane w domu, tylko wyłącznie w sieci lokalnej. Ja nie chcę, żeby to było hasło, które będę szukał w 1Password, to ma być hasło, które będę wpisywał tylko dlatego, żeby po prostu one wymagają jakiegoś hasła, nie? Więc wszędzie mają wpisane dupa. Natomiast jeśli masz Fastmail, to wiesz, że jest, w sensie mówiliśmy o tym jakiś czas temu, że jest ta usługa Masked Email.
Tak.
I to jest rzecz, nad którą, jeśli ktoś skorzysta z was z Fastmaila i z 1Password, to jest rzecz, którą rekomenduję zrobić. Ja robię sobie takie pasy raz na kwartał, to znaczy, że wpisuję sobie w all items mój prywatny adres e-mail i wpisuję sobie na przykład paweł@hej.com.
No.
A potem pokaż mi wszystkie itemy, które mają ten adres e-mail wpisany. I przechodzę przez każdy jeden jebany z nich.
Wow.
Patrzę, co to jest. Na przykład widzę Amazon. Wchodzę na Amazon, zmieniam ten adres na masked email z 1Password i Fastmailem po to, żeby każda usługa ostatecznie miała unikalny adres e-mail w mojej domenie, po to, żeby właściwie żadna usługa nie miała mojego w cudzysłowie prawdziwego maila, tylko wszystkie, żeby korzystały z tych maili takich tworzonych, nie? Tam, gdzie można, to co jest fajne w tym Watchtower, to masz też informacje na przykład na temat passkeys available.
Tak, to znaczy, widzę, że mam 23 aż, a ja mam 14, nie korzystam.
Nie na wszystkich będę mógł uruchomić. Na przykład mam uruchomiony passkey na moim koncie firmowym, ale u nas jest i tak taka policy, że przy logowaniu i tak wymaga od ciebie hasła, więc dzięki. Super za...
Czy ty w ogóle korzystałeś z passkey i wiesz
oczywiście
jak to działa?
Masz, czy dobrze, to teraz uwaga, no. Bo to była rzecz, którą chciałem powiedzieć na koniec i zrobimy to razem. Uwaga, trzymaj moją rękę, teraz tak. Masz przeglądarkę na komputerze pewno Chrome? Tak. I masz zainstalowany dodatek 1Password w tym Chrome?
Mam.
To teraz tak, odpal sobie forum jesus.pl.
Oho, dobrze, odpalam. Wchodzę na forum jesus.pl.
Następnie klikasz swój awiator i na dole w profil i wchodzisz w ustawienia.
Dobra, ustawienia, jestem.
Następnie klikasz bezpieczeństwo.
To jest bardzo dobry, mogą to zrobić też nasi słuchacze i to jest
dokładnie tak. I to nawet nie musicie mieć 1Password, jeśli trzymacie w rękach iPhone'a, to dalej możecie to zrobić. Wchodzisz w bezpieczeństwo.
Jestem.
A potem, to jest akurat nieprzetłumaczone, add passkey.
Klikam. hasło muszę podać. Oczywiście, że podam. Tak, potwierdzam. O, save paski, no dobra. Forum, tak. Update, yes. I teraz paski saved i teraz mam, aha, nazwę. No dobra.
Tak, no napisujesz sobie na przykład one password.
Dobrze. Proszę bardzo, nazwa jest never used. No. I teraz rozumiem, że mam się wylogować?
Jeśli teraz się wylogujesz ze swojego konta, ja też to zrobię, żeby być ten, bawić się bardziej, zaznaczysz sobie logowanie, to masz taki przycisk login w paski. Logowanie. Jak naciszysz login w paski, to OnePassword ci powie, hej, chcesz się zalogować z paski? Zaznaczasz yes, sign jesteś in. Zalogowany.
Okej. Okej. Okay. I like it. I like it.
Powiem ci szczerze, że to działa. Działa to
i na smartfonie rozumiem, że jest podobnie, w sensie, że on po prostu nie wkleja danych, tylko mówi, masz tu guzik, naciśnij ten guzik i się zalogujesz. Tak.
Możemy nawet to zrobić. Jak myślisz, masz na telefonie OnePassword?
Mam.
I to odpal sobie najpierw to OnePassword, bo ono musi się zsynchronizować, czyli musi pobrać to, że masz ten pas no tam tak, dodany. Tak. Ja sobie właśnie też to zrobiłem i odpalam sobie forumek, z którego nawet się oczywiście wyloguję najpierw. Wszyscy oczywiście mogą zrobić to samo. Password. I teraz jak wejdę w logowanie.
I jest paski, widzę, dobrze.
Login with paski, które właśnie się nie rusza. Muszę zrobić tak.
Logowanie, paski.
Widzę, że na telefonie jak masz one password, to nie chce jeszcze zadziałać, no. Ale to zabawne.
Ciekawe, nie?
Tak, czyli ewidentnie jeszcze one password na telefonie po prostu tego nie wspiera. Okay. Ale jak zrobisz to Safari, w sensie, że na telefonie będąc, wejdziesz w ustawienia bezpieczeństwo, dodaj sobie paski, to możesz dodać kolejne paski.
Telefonowe? Jest,
tak, ciekawostka. Właśnie jest napisane. Zobacz.
Czyli, że... A, to nie synchronizuje tego, że...
Powinno. Nie, bo to jest tak, że on synchronizuje. On mi pokazał, nie, że
no jasne, ale...
że jest. Tylko, że... A poczekaj, other options. Create a paski. Bardzo interesujące. Widzisz, proszę ciebie, na żywo takie rzeczy robimy.
Niesamowite. Znaczy, no wiesz, tu robię niby save, kolejny paski, dobra, to będzie tak.
Ja zaniosę tylko tą szklankę, dobra? Poczekaj sekundkę.
Proszę bardzo. Ja teraz właśnie uruchomiłem i stworzyłem drugi klucz, ten paski, który nazwałem sobie iPhone po prostu, żeby wiedzieć, że to jest ten konkretny i się zastanawiam, czy po prostu będzie tak, że jak kliknę teraz logowanie, login with paski, też nic się nie dzieje. Okay.
Tak, czyli ewidentnie na telefonie, sobie nie, do końca,
na razie...
nie do końca sobie radzi. Ale pytanie, radzi
czy to jest
sobie
kwestia na... forum naszego, czy
chyba password, bardziej one password, czy... ale to znaczy, żeby było jasne, to też może być kwestia forum, bo ja to włączyłem w wersji beta, to znaczy, okay. Że to jeszcze nie weszło do normalnego Discoursa, jeśli ktoś ma Discoursa swojego zainstalowanego na przykład z najnowszej wersji tam 3.2 coś tam developer beta, to jeszcze nie działa. W sensie to ja to, żeby to włączyć, trzeba to włączyć jako experimental setting, to jest tam proces opisany na forum meta Discoursa, gdyby ktoś chciał.
Ale na przeglądarce działa? I działa bardzo sprawnie, także spoko.
Jest. Tak. Like więc te paski to jest bardzo fajna rzecz. Myślę, że idziemy w całkiem przyjemną stronę. Ja jeszcze nie do końca wiem na przykład, bo teraz tak, na forum rozumiem, że mam paski, no nie? No i jest tutaj paski w moim OnePassword. Pytanie jest tylko takie, w jaki sposób ja mógłbym, bo teraz koncept tych paski miał być taki, że miało się móc je przenosić, że one nie były przypięte do konkretnego urządzenia. No tutaj nie są, bo są przypięte do OnePassword, tylko że Maci też wspierają teraz paski, no nie? W sensie, że iOS wspiera paski i to może sobie dodawać, one są widoczne w ustawieniach.
Nawet tylko ciekawe jest, potrafi jakby wygenerować paski, nie?
Tak, ciekawe.
Więc nie musisz mieć OnePassword jakby co, jeżeli chcesz korzystać z tej funkcji.
To... Tak, tak, oczywiście, jeśli nie chcesz, to nie musisz. Natomiast nie wiem, jak to zrobić, żeby ten paski... Wpiszmy sobie OnePassword, export, paski. ciekawe.
No to tam wiesz, to drugorzędne. W każdym razie fajnie, że włączyłeś na forum i
there's fajnie, no way to import export passkeys on the moment.
Aha, okej. Okay.
Także jeszcze tego się nie da zrobić, ale być może będzie można. Ja i tak korzystam z OnePassword i wszystko tam trzymam, więc polecam, jeśli ktoś właśnie korzysta z passkeys, to może je sobie dodawać do OnePassword. Nie wiem, czy inne menedżery haseł wspierają. Pewno, jeśli nie, to zaraz będą. Ale wspierane jest to systemowo. Rekomenduję jako alternatywę. To też jest wygodne. Na przykład OMG LOL, jak tam wchodzę, to on, jak chcesz nacisnąć sign in, OMG LOL też ma w ogóle passkeys, to on od razu mnie pyta, czy chcesz zalogować passkeys, ja tylko naciskam tak i jestem już zalogowany, więc to działa zajebiście.
Nice. No to widzisz, rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, a wreszcie widzimy te rollouty i widzimy, że serwisy też się
nie mogłem doczekać,
integrują.
Że jak to będę mógł to włączyć na forum. Jest jeszcze jedna rzecz, którą kiedyś może włączę na forum, ale to może jeśli Apple zmieni swoje podejście do tego, bo sign in w Apple chciałbym kiedyś mieć, tylko że nie będę płacił 500 zł rocznie tylko po to, żeby można było się zalogować sign in w Apple, nie? Bo to jest trochę bez
Musisz
sensu.
Mieć deweloperskie konto?
Tak, niestety tak.
Jakbyśmy mieli apkę swoją, i która robi cokolwiek, to no, owszem.
Ale czekaj, to jest sign in with Apple. I tu jest napisane chyba, że... No dobra,
no to jest warte do sprawdzenia oczywiście.
Natomiast pamiętam, że poprzednim razem po prostu to wymagało konta deweloperskiego, ale tego
nie zdziwiłbym się, gdyby tak było faktycznie, nie? Chociaż to jest, uważam, przesada.
Szkoda. Ale wiesz, bo alternatywą będzie paski.
No niby tak. Właściwie tak. I on robi właściwie to samo de facto, nie? Znaczy musisz
tak,
mieć
tylko,
konto założone.
Sign in w Apple robi to jeszcze to fajnego, że sam
maskuje
tworzy ci ten maskowy e-mail i tak dalej. No, ale ja nie umiem im zaufać, żeby w pełni przejść na Apple'owskie rzeczy i korzystać z tego i z mask email w iCloudzie. Ja wolę mieć mask email w Fastmailu, bo one są wtedy zrobione, wiesz, w sensie mają moją domenę i nawet gdyby się wszystko posypało i stwierdzili, no dobra, nie robimy już tego, no to jak ja będę miał domenę moją, a mam ją i zrobię tak, żeby przyjmuj wszystkie wiadomości, które przychodzą po prostu do tej domeny, no to dalej to będzie działało de facto.
No tak.
Nie? No także takie ciekawosteczki, myślę, że bardzo przyjemne. Passkeys, fajnie.
Nie, no dobrze, że to się pojawia po prostu, no bo to faktycznie dużo, dużo ułatwi korzystanie, bo tych kont przecież to jest chore. Wszędzie trzeba mieć konto. Wszędzie. I jest tego coraz więcej, wiesz, ja też już nie panuję nad tymi hasłami, więc już wszystko walę do OnePassword i mam z głowy, więc przynajmniej
tak,
ten
ja też.
Problem
ale polecam,
jest...
polecam robić takie, żeby przejść przez OnePassword. Na przykład ostatnio też zacząłem robić tak, że mówię, pokaż mi najstarsze rzeczy, które mam w OnePassword. No i widzę wtedy na przykład tam jakieś strony internetowe, które w ogóle już nie istnieją, nie? No to w tej sytuacji, skoro już nie istnieje, no to równie dobrze mogę go usunąć i po prostu zostawić sobie albo na pamiątkę, albo usunąć w ogóle, nie? Albo do niektórych z tych takich mega starych rzeczy można dołożyć two-factor authentication, to po prostu to robię, nie? Po to, żeby za każdym razem przechodzić jakieś te rzeczy trochę ubezpieczniać.
Będę, tak, teraz będę miał troszkę więcej czasu, to może rzeczywiście poświęcę go na zrobienie takiego, wiesz, szybkiego przeglądu, bo mam tutaj trochę rzeczy do zrobienia ewidentnie, bo mam 9 słabych haseł na przykład. To są jakieś pewnie właśnie bardzo stare rzeczy, takie, które były zaimportowane skądś tam, a nie, że w ostatnim czasie je tworzyłem. No ale wiesz, no 21 tych haseł powtórzonych, no to tam można by
jednak rzucić okiem. Pewno można by zadziałać i zrobić tutaj coś takiego, żeby jednak z tymi hasłami powalczyć. I ja też bardzo lubię, w sensie jest to dla mnie taki przyjemny troszeczkę proces, w którym ja na przykład... zmieniam te stare hasła, które były jakimiś takimi chujowymi mega hasłami na takie hasła, które mają ręce i nogi, nie? No bo jasne. Jak widzę, w sensie cieszę się, kiedy widzę, że nie mam haseł w postaci 6 liter.
No oczywiście, oczywiście. No, to, kiedyś
to jest
tak
zdrowe,
robiło,
pamiętajcie
co?
O tym, żeby mieć hasła, które są bezpieczne, menedżer haseł to jest dobry pomysł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
I tak dalej, i tak dalej, dokładnie. Kochany, ja mam, przychodzę z czymś, co ukradłem z naszej grupy telegramowej, jest
Club. No proszę, bardzo dobrze.
ponieważ wrzucał to Mateusz i specjalnie mnie oznaczał, więc niech ma świadomość, że jak mnie oznacza, to znaczy, że kradnę i tyle, i nie ma tematu. Mateusz Stępień wrzucił, słuchaj, no, przepiękną rzecz i myślę, że ty też to docenisz. Jest to Muzeum Internetu, które wchodzisz i po prostu wchodzisz sobie i sobie przeklikujesz, przechodzisz sobie przez historię internetu od najstarszych możliwych w ogóle wzmianek na temat pierwszych sieci, jakie były projektowane, do, wiesz, przez pierwsze zdjęcia przesłane przez internet, czy pierwsze utwory zapisane jako MP3. No, to się ogląda niesamowicie i jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione. MP3 możesz posłuchać, masz, wiesz, no, kto pierwszy wysłał maila spamowego, okazuje się, że zarobił na tym kilkanaście milionów dolków w ogóle, by the way.
Naprawdę?
Naprawdę, to było w ogóle, to było bardzo wcześnie.
A w ogóle jak pięknie strona to wygląda.
Słuchaj, no nie, strona jest zrobiona przepięknie, bardzo fajnie się ją ogląda, nie tylko na komputerze, ale też na telefonie, więc to jest super. Ziomek, pan Gary Twerk, Twerk w ogóle śmiesznie się nazywa, nie przez TW, tylko T-H-U-E-R-K, był menedżerem marketingowym jakiejś tam firmy Digital Equipment Corporation i wysłał maila do 320 odbiorców jakiejś sieci ARPANET, to też, wiesz, pamiętajcie, jakie to były czasy, to był 1982 rok. I ziomek zarobił właśnie, mówi, że sprzedał...
13-14
milionów. Szalone. What the fuck? Jakieś komputery sprzedawał, nie? I jeszcze wtedy, jak on tego maila wysłał, to nie można było nazwać tego maila spamem, bo tak naprawdę nazywanie tego typu maili spamem, czyli ta definicja spamu jako taka, powstała później, nie? Parę lat później i... dla Monty Pythonowych świrów, tak wzięła się faktycznie ze sketchu Monty Pythona ze spamem, w którym jest też przepiękna piosenka o mielonce. Ale no, strona i całe to muzeum jest niesamowite i myślę, że to jest naprawdę świetne źródło nawet dla, wiesz, do, jak masz młodego człowieka, może ja kiedyś z młodym sobie przejrzymy to, kiedy, no oczywiście jest to po angielsku, więc to będzie wymagało trochę tłumaczenia i tak dalej, ale żeby przejrzeć, żeby pokazać, jak zaczynał internet, nie? No po prostu ta historia jest super. Mamy od samych początków aż do, teraz próbuję się przeklikać na sam koniec, a ostatni jest 2007 rok i tu jest jakiś impossible quiz. I to nawet widziałem gdzieś na jakimś streamie, ktoś to robił. Taka fleszowa gierka, można sobie wybierać opcje i albo zgadujesz, albo nie zgadujesz. Fajna rzecz, bo bardzo nieoczywista. Ktoś to fajnie zaprojektował rzeczywiście. Więc 2007 rok to jest ostatni, pierwszy. No to są te lata 1982 bodajże jest pierwsze? Tak, 1982.
77 jest w ogóle pierwsze.
Pierwsze jest faktycznie 1982, ale aha, bo mówisz w opisie, tak?
Arpanet
że ta mapa powstała, tak, okej. Okay, tak, rzeczywiście. No jest to, no kurde, niesamowite jakby zajrzenie w historię internetu. Więc dla każdego naszego wąsacza myślę, że to może być fajna przygoda, żeby się tam przeklikać.
Zajebiste. I
poczytać.
Ja sobie to po prostu bardzo chętnie zobaczę, bo to jest jednak, jestem sam ciekaw, ile z tych rzeczy znam, a ile z tych rzeczy będzie niestety moim upadkiem, bo zacznę po prostu siedzieć tam, czytać te rzeczy, no ale...
No wiesz, bo podejrzewam, że my gdzieś w okolicach, wiesz, lat 90. Mogą się tam zacząć pojawiać rzeczy, które już kojarzymy, nie? W sensie, że znamy, wiemy przynajmniej czym są, więc to też niesamowite, że my, kurczę, żyjemy w tym czasie, kiedy to wszystko powstawało, a dzisiaj, wiesz, dzisiaj
jest... Ja to
jest,
pamiętam jeszcze,
tak
jak internet się dopiero pojawiał.
No.
To prawda. No tak jak w naszym intro stoi, nie? Napisane.
Oczywiście. No, także piękna, piękna historia, fajna rzecz. Myślę, że warto rzucić okiem. No i ten, w przyszłym tygodniu Apple ma tą znowu konferencję.
No właśnie, i jest Scary Fast ma być, no nie? Czyli pewno będziemy mówili tutaj o nowych Macach, M3 i całej reszcie rzeczy.
I gdzieś wyczytałem, MacRumors twierdzi, że cały event ma być mocno nastawiony na gry. O dziwo. Więc no, może
znaczy,
być
wiesz,
tak...
bo ja jakby to nie, ja, to nie jest tak, że ja, znaczy ja cały czas powtarzam, że jestem aktywnie na rynku, żeby pojawił się nowy, żeby mieć nowego Maca.
No.
Not exactly true, ale jestem trochę w takim miejscu, że jak pojawi się taki Mac, no bo teraz w sensie upgrade'owanie do M1 Pro to jest bez sensu.
No
upgrade'owanie do M2 Pro, no taki rok po roku.
Jesteśmy krok przed, no bez sensu, no.
A tutaj być może się okaże, że będzie powód, żeby zrobić upgrade do M3 i może będzie... Ja w ogóle zastanawiam się wtedy... Mac Mini z M3? Co?
Może, bo ta M3 podobno ma mieć właśnie ten sprzętowy ray tracing, co bardzo wesprze, wiesz, renderowanie właśnie gierek. Więc tam naprawdę może się dużo, dużo wydarzyć i to nawet jakieś są podejrzenia, że może Capcom, może Sony jakieś tytuły wypuści na Maca, może ta branża w ogóle coś tu się zacznie dziać.
No, w mojej opinii, gdyby były faktycznie, gdyby Maci zaczęły jakby sensownie obsługiwać gry, no bo mówię, że one tak niby to robią, ale no let's be honest.
Znaczy no, po prostu wydaje się, że Maci są albo za małym rynkiem, albo nadal jest to za trudne dla deweloperów, żeby robić wersje Macowe, no bo po prostu jest ich jeszcze mało. To teraz prawda. Tam ostatnio rzeczywiście coś się pojawiło, ale to jest cały czas bardzo, bardzo mała biblioteka. No, nie mamy, wiesz, pełnego Steama i wszystkich najważniejszych gier na Maca.
Ja w tym Steamie mam jakąś taką smutną bibliotekę gier, które się odpalam na Macu, a z racji tego, że to jest R, to też średnio gram. Myślę, że gdybym miał z wiatrakiem, to grałbym więcej na Macu. No, tak, po prostu.
No ciekawe, ale no, ma się coś tam pojawić. Ja nie czuję się, nie jestem na rynku po nowego Maca, absolutnie, na razie przynajmniej.
To rozumiem.
No bo wiesz, no już telefonik kupiony, już w tym roku raczej zakupów większych nie będzie. Zastanawiałem się nad tym zegarkiem, ale po wyłączeniu tego nieszczęsnego kurna walkie-talkie, jak się okazało,
naprawdę?
Miałem włączone domyślnie, stary. I dlatego mi drenował baterię. Wyłączyłem te nieszczęsne walkie-talkie, bo dlaczego? To już chyba mówiłem nawet w jednym z odcinków. Oni w którymś z update'ów usunęli tą żółtą kropkę, która
tak.
Ona pojawiała się jakby na taką chwilkę tylko, jak wychodziłeś z jakiegoś menu, przechodziłeś z jakiejś aplikacji, wracałeś do tego głównego ekranu. Ona nagle tak zaświecała się i znikała. Tylko po to, żeby ci pokazać, hej, walkie-talkie jest włączone, pamiętaj o tym. I jak z tego zrezygnowali, no to ja nawet nie miałem zielonego pojęcia. Dopiero jak się wejdzie w to menu, tam wiesz, ten centrum sterowania, przeskrolujesz w dół, no to widzisz, że jest, wiesz, żółte aktywowane. No i wyłączyłem to i się okazało, że wiesz, że zegarek wrócił do żywych i normalnie działa. W sensie, no wiadomo, że ta bateria nie jest już pierwszej świeżości, ale działa na
ale
tyle...
trzyma na tyle, że da się z niego korzystać.
Dokładnie.
Myślisz, że jeszcze z rok go wymęczysz?
Na luzie rok, spokojnie, więc taki jest plan, żeby go utrzymać. Teraz szykuje się następny zakup na wiosnę, tutaj muzyczny, prawda? I akurat środki, które mogłyby być przeznaczone na Apple Watcha, zostaną wciśnięte w ten muzyczny zakup.
Czy to będzie w After Darku, czy tu teraz powiesz?
Nie, mogę powiedzieć, bo chcę sobie kupić elektroniczną perkusję.
Ach, to słyszałem. Okej, okay,
no
dobrze,
właśnie,
to
no.
Dobrze. Jestem na bieżąco.
Jesteś, wszystko dobrze. I po prostu akurat w elektronicznych perkusjach, jak już wybierzesz producenta, no to każdy z nich ma zawsze, wiesz, dość duży wachlarz sprzętów. I tak naprawdę jest tak, wiesz, a może dorzucę jeszcze tysiaka i wtedy będę miał jeszcze trochę bardziej coś, wiesz. Jakby...
Ale to jest, czy to jest taka elektroniczna perkusja, w której fizycznie stoją te cyndle, w które się napierdala?
Tak, jak najbardziej. To jest tak, że masz normalnie statyw, do niego są przymocowane te wszystkie bębny i talerze na statywach odpowiednich, więc to oczywiście rozmiarowo jest dużo mniejsze niż full blown perkusja, wiadomix, ale dla przykładu możesz sobie zobaczyć, na przykład jak wejdziesz sobie na stronę Rolanda, bo ja chyba tak ostatecznie wybrałem, że to będzie Roland i prawdopodobnie będę celował w zestaw, który się nazywa TD07KX.
TD07KX.
Tak. I dlatego, że jakby no to jeszcze tak w miarę się...
Okej, to wygląda w ten sposób, dobra.
W moim budżecie mieści no jest więcej niż planowałem, ale ze względu na to, że ma dodatkowy crash, czyli jeden z talerzy dodatkowy, który dużo ci powiększa możliwości, jeżeli chodzi o granie i też zbliża ten zestaw do takiego akustycznego, bo jednak w zdecydowanej większości przypadków pełny zestaw akustyczny to jest właśnie trzy tomy, jeden werbel, stopa, ewentualnie podwójna, ale tutaj właśnie jest tak, że możesz sobie albo mieć pojedynczą, albo dostawić podwójną, gdybyś chciał. I właśnie jest hi-hat, czyli jeden talerz, który fizycznie składa się z dwóch, które się składają, wiesz, i można sterować nimi pedałem lewym. Ale tutaj oczywiście pedał jest elektroniczny i po prostu słyszysz, że jest inny dźwięk, jak podnosisz nogę z pedała, a go przyciskasz do ziemi. No i trzy talerze, tak zwany crash, tak zwany ride i drugi crash, który może mieć troszeczkę inne brzmienie. Ride ma takie charakterystyczne, takie cing, 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 a crash jest takim tsz. I no,
po co ci jakbyś wziął po prostu dwa kijki do sushi i to mógłbyś te dźwięki sam twarzą wydawać, skoro
tak. To jest wyjdzie. To prawda, oczywiście, że tak, no ale moja twarz ma pewne ograniczenia, więc stwierdziłem, że jednak warto wydać pieniądze, żeby mieć full zestaw, ale tak zupełnie szczerze, pojawiła się możliwość, jeżeli chodzi o miejsce, więc to jest trochę powrót do mojego hobby z nastoletnich lat, nie? Bo ja grałem na perkusji, to akurat wtedy nie miałem nigdy swojej perkusji, tylko chodziłem na salę prób i tam ta perkusja była. Miałem swój zestaw talerzy, bo to tak zwykle jest, że perkusiści noszą swoje własne talerze, bo one się najczęściej niszczą, więc na salach prób takich bardzo amatorskich, nie chcą dawać swoich, tylko masz ze swoimi przyjeżdżać. No bo wiesz, jak ktoś nie do końca umie grać, no to często jest tak, że niszczy to na maksa, więc rozwala to pałeczkami, bo wali za mocno, nie? Więc to będzie tak naprawdę pierwszy mój zestaw, ale chcę wrócić, bo jakoś jest to takie hobby, które sprawiało, pamiętam, mi bardzo dużą frajdę, a jak będzie elektroniczne, to też daje dużo możliwości, bo
po pierwsze, możesz potencjalnie nie wydawać żadnego dźwięku na zewnątrz, co jest dla domowników niewątpliwym
jest to
plusem.
Naprawdę ciche stukanie. Jak już będzie już po zakupie, to chętnie zaprezentuję, czy to tu w podcaście, czy jakby wpadniesz po prostu i posłuchasz. Ale faktycznie to jest naprawdę takie ciche stukanie, szczególnie, że te pady same, czyli werbel i te trzy tomy, one są siateczkowe, więc one są jeszcze cichsze niż gumowe. Także to naprawdę jest ledwo słyszalne. Oczywiście, no, jak się gra porządnie, no to wiadomo, że będziesz słyszał, nie? Ale chodzi o to, że no, nieporównywalnie ciszej niż akustyczny zestaw. Ale oprócz tego wystawia też z tego mózgu, bo tam jest taki, wiesz, panel, w którym są wgrane dźwięki i możesz sobie, wiesz, zmieniać dźwięki perkusji, no bo właśnie, to jest elektroniczna, więc możesz mieć przeróżne zestawy, możesz tworzyć własne, możesz nawet podpiąć to do komputera i wystawiać do komputera sygnał MIDI, co oznacza, że jak na kompie masz zainstalowane jakieś pluginy, które na przykład mają jeszcze inne dźwięki.
możesz nawet pewno wysyłać to prosto do GarageBandu, nie? Albo do...
Tak, do dowolnego DAW-u tak zwanego, jak najbardziej, i GarageBand zamieni ci to na dźwięki, wiesz, które ma wgrane, więc tak naprawdę możliwości jest no, nieograniczona liczba, a jeszcze dodatkowo sygnał MIDI jest no, standardem tak naprawdę komunikacji, co sprawia, że
dzwonków
możesz nawet...
w telefonach 20 lat temu też, żeby było jasne.
No, w telefonach jest ten, trzeba mieć apkę do obsługi MIDI.
A kiedyś nie były MIDI dzwonki?
Też, tak, tylko że to są trochę inne rzeczy, bo i ja kiedyś też nie wiedziałem, jak dokładnie o co chodzi. Dźwięki MIDI, które znamy z telefonów, to tak naprawdę chodzi o to, że one były, jakby MIDI są nuty, nie? A sam dźwięk jest generowany przez coś. Może to być właśnie GarageBand, może to być jakiś program.
Kiedyś o tym, mieliśmy nawet chyba o tym kiedyś odcinek i ja zadawałem dokładnie te same debilne pytania. Ewidentnie zostało mi to w głowie, więc dobrze, siadło.
No ale wyobraź sobie, że wiesz, po prostu MIDI to jest sygnał 1-0 w kanale pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i tyle, ile masz tych wszystkich czujników na perkusji, no to tyle sygnałów jesteś w stanie wysłać,
I
a co się z nimi
MIDI
dalej dzieje, Nokia, to już jest, wiesz.
Ringtone pewno miało 8 czy 6 takich może.
A że bazował na jakiś tam...
że miał dużo mniej dźwięków, nie?
Możliwe. W każdym razie to MIDI, jakby ten system komunikacji sprawia, że wiesz, nawet uderzając pałką w któryś z dowolnych tam, w któryś talerz na przykład, to ja mogę napisać automatyzację na komputerze, która robi coś, że oprócz tego, że słyszę dźwięk talerza oczywiście, to oprócz tego dużo rzeczy się może wydarzyć. To można powiązać na przykład, nie wiem, ze streamowaniem, że zmienia się scena, wiesz, zmienia się kamera, że zawsze jak uderzysz w
mam
hi-hat,
dla ciebie oczywisty pomysł na stream. Mm-hmm. Gram w Warzona na perkusji.
Na perkusji, doskonałe.
Są ludzie, którzy to robią. Przecież jest ziomek, który gra na flecie, nie?
Grał na flecie, grają na kierownicach. Tak, więc możliwości jest dużo. Nie wiem, jak rozwiązać wtedy poruszanie się za bardzo, bo sam strzelanie to jest do zrobienia, ale poruszanie się może być hardcore. Pomyślę, spokojnie. Jeszcze będzie taki czas, że ja usiądę
może
i będę
zawsze
tutaj
to
kucował.
Być jakaś mniej jakby skomplikowana gra typu golf.
Można, no tak, no bo to jest, wiesz, pyk, na przykład, wiesz, lewo, nie? Później, nie wiem, uderzasz w dolny ten kick tak zwany i on włącza ci jakby ten pasek, który ustawia siłę strzału i jak zrobisz jeszcze raz, to wtedy go puszcza, nie? No, można to zmapować naprawdę dowolnie i daje to mnóstwo możliwości, często durnych, ale będzie można. Ale oczywiście założenie jest takie, że przede wszystkim chcę po prostu poćwiczyć, chcę pograć, i no, mam nadzieję, że będę to robił, wiesz, regularnie, może nawet codziennie, wiesz, godzinka takiego grania, to będzie bardzo fajna rzecz dla głowy i ja może rzeczywiście urośnie mi skill, bo ja mam poczucie, że nigdy nie wyszedłem z tej amatorskiej ligi, że tak powiem, bo wielu rzeczy nie umiałem i zdawałem sobie sprawę ze swoich ograniczeń, tylko nigdy nie było czasu na to, żeby faktycznie je pokonać właśnie ćwiczeniami, nie? Więc mam nadzieję, że tym razem się uda. A
możesz
przy okazji może młody coś...
do podcastu. Badum-ts.
Oczywiście, że będzie można nagrać wszystko, co pan chcesz, panie kolego. Ja jeszcze muszę się nauczyć, jak się dokładnie gra intro do Pornhuba, nie? Więc... Jakoś tak.
To nie wiem, jak o mnie to świadczy, że nie zagrałbym go z pamięci.
Z pamięci byś nie zagrał?
Nie, nie ma szans. Musiałbym otworzyć sobie z wideo albo dwa, żeby posłyszeć parę razy, wiesz?
To teraz może otwórz, żebyś się nauczył i na następny odcinek po prostu będziesz już umiał, nie?
Tak, zamknę oczy i to zagram.
Codziennie musisz jeden otworzyć, przynajmniej.
Bo to jest tak, że jak z ćwiczeniami, tak?
Tak,
po prostu
tak.
Jak przestajesz to robić, to przestajesz ćwiczyć.
Exactly. Mięsień nieużywany zanika.
to nie do końca też jest prawda. Na szczęście. Mam nadzieję. Bo wtedy mięśnie nóg by mi znikły od siedzenia na dupie. Dobra, chodźmy no tak. Wojciaszku do After Darka, porozmawiamy idziemy sobie tam o rzeczach.
Jest trochę exciting rzeczy do opowiedzenia, więc ja chętnie poopowiadam. Także patronów zapraszamy. Jeżeli nie jesteście patronami,
to zapraszamy serdecznie, żebyście nie
dobry byli. Moment.
Oczywiście. Słyszymy się w takiej opcji następnym razem, bo Bóg wie, co ma dla nas życie w tym wszystkim.
Kurwa, mam nadzieję, trochę wojen się pozaczynało, co?
Mam nadzieję, że to będzie spokojny tydzień. No
oby. Trzymajcie się.
Pozdrowionka i do następnego. Pa, pa.
Pa.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.